Więc kontynuujemy Księgę Jozuego i chciałem, żebyśmy dzisiaj przeczytali, zaczęli drugi rozdział i przeczytamy pierwsze trzy wersety drugiego rozdziału, czyli Jozuego, drugi rozdział, wersety od pierwszego do trzeciego. Potem Jozue, syn Nuna, wysłał z Sittim potajemnie dwóch zwiadowców. Idźcie, polecił im, i obejrzyjcie tę ziemię oraz Jerycho. Zwiadowcy ruszyli w drogę i przybyli do domu pewnej kobiety. Miała ona na imię Rahab, a trudniła się nierządem. U niej zatrzymali się na noc. Królowi Jerycha doniesiono jednak: na tę noc przyszli tu na przeszpiegi jacyś mężczyźni z Izraela. Król Jerycha wysłał zatem do Rahab gońców z poleceniem: wyprowadź tych mężczyzn, którzy przyszli do ciebie, do twojego domu. Przybyli oni na przeszpiegi do tej ziemi. To jest Boże Słowo. Więc Jozue, tylko przypomnę krótko, o co chodzi, dokąd dotarliśmy, co omówiliśmy. Jozue, nowy przywódca Izraelitów, przygotowuje Boży lud do przekroczenia Jordanu, rzeki Jordan, i do zajęcia ziemi obiecanej, która leżała za Jordanem. To znaczy, że Jozue przygotowuje Izraelitów do walki, do zdobywania ziemi obiecanej, ponieważ ta ziemia była zamieszkana przez inne ludy. Izraelici więc mają poprzez walkę, poprzez usunięcie tych ludów, zająć tę ziemię, więc ta wyprawa dla nich oznacza wojnę generalnie. I zobaczyliśmy dwa pierwsze kroki zrobione przez Jozuego jako tego nowego przywódcę Izraela. Pierwszy polegał na przygotowaniu odpowiednich zapasów jedzenia. Tak? Drugi krok natomiast polegał na zapewnieniu jedności Bożego ludu w walce o ziemię obiecaną. Jego drugi krok dotyczył zapewnienia lojalności plemion, które już otrzymały swoje dziedzictwo, że one pójdą z resztą Izraela, która jeszcze nie otrzymała przydziału ziemi, i będą walczyć razem z nimi. Więc to było bardzo ważne, żeby zachować jedność całego Bożego ludu. I dzisiaj przechodzimy do kolejnego kroku, jaki Jozue uczynił, kolejnego jego działania. Tak, na czym ten trzeci krok polega? No, dosyć proste. Jozue wysyła szpiegów. Więc pierwszy werset drugiego rozdziału jest bardzo jasny. Jozue potajemnie wysłał dwóch zwiadowców. Wysyła ich po co? Aby obejrzeli tę ziemię i Jerycho. Co to znaczy obejrzeć? Tak, co to znaczy obejrzeć? No nie pojechali na zwiedzanie, jak to się mówi, prawda? Tylko pojechali zgromadzić jak najwięcej informacji na temat tej ziemi, na temat Jerycha. A jakie informacje są Jozuemu potrzebne, moglibyśmy zapytać. No każda informacja może się przydać. Pamiętajmy, że Jozue planuje coś więcej niż tylko batalię, jakąś tam bitwę. Musimy pamiętać, że Izraelici planują przeprawę na drugą stronę Jordanu. Planują przeprawę wszystkich plemion, które jeszcze nie otrzymały przydziału tej ziemi. Ogromna ilość ludzi przekroczy Jordan. I tym plemionom mają towarzyszyć żołnierze pochodzący z tych plemion, które już otrzymały swój przydział ziemi. Więc to nie jest tylko i wyłącznie taki wypad zbrojny, że żołnierze przekroczą Jordan, napadną na Jerycho, czy tam zdobędą Jerycho i wrócą do bazy. Nie. Tutaj cały lud, który jeszcze nie dostał ziemi, plus część tego ludu, żołnierze z plemion, które już otrzymały to dziedzictwo, oni będą przemieszczać się, przeprawiać się na drugą stronę Jordanu. Będzie to droga bez powrotu dla większości z nich. Dlatego takie przedsięwzięcie, ogromne przedsięwzięcie, bo pamiętajmy, że tam były setki tysięcy ludzi i zwierząt, starcy, dorośli, dzieci, więc kobiety, mężczyźni, więc różna, cała rzesza ludzi. Dlatego co najbardziej by im zaszkodziło? Chaos. Tak? Chaos i gdyby się wdarł, to mógłby doprowadzić do katastrofy. Dlatego potrzebują właściwego przygotowania, kolejnych kroków. A żeby to zrobić, potrzebują jak najwięcej informacji odnośnie swojego celu, odnośnie ziemi, którą mają zająć. Możemy pomyśleć sobie o, taka ilustracja przyszła mi do głowy, o Ukrainie. Gdy wybuchła wojna, tak, rzesza ludzi chciała przyjechać do Polski, uciekając z Ukrainy. I co się stało na granicy naszej? No nie tylko na naszej. No generalnie zakorkowało się, tak, bo nikt nie był przygotowany na taką ilość ludzi. Z czasem dopiero usprawniono pewne procedury, usprawniono pewne rzeczy i coraz więcej ludzi mogło szybko przekraczać granice, ale na początku był jeden wielki chaos, zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej. Tak, i dopiero czas pozwalał nadganiać rzeczy. Więc tutaj w podobnej sytuacji jest Izrael. Oni przekraczają granice Jordanu w pewnym sensie. Więc muszą być przygotowani, żeby chaos się nie wdarł do nich, ponieważ oni wiedzą, że będą musieli walczyć. Więc cały lud, nie chodzi wyłącznie o wojsko, cały lud musi być wzięty pod uwagę przy planowaniu tak wielkiego przedsięwzięcia, aby zakończyło się ono sukcesem, a nie porażką. W związku z tym, jakie informacje są potrzebne? No na pewno te, które mają charakter militarny. I na przykład widzimy to w 7 rozdziale Księgi Jozuego. Tymczasem Jozue wysłał zwiadowców z Jerycha do Aj, które wraz z Bet-Awen leży na wschód od Betel. Idźcie, rozkazał, i zbadajcie tę ziemię. Poszli więc na zwiady do Aj. Gdy wrócili do Jozuego, powiedzieli mu, nie trzeba tam posyłać całego wojska. Wystarczy uderzyć na Aj siłami 2 lub 3 tysięcy ludzi. Nie truć całej armii, tamtych jest niewielu. Więc oni zostali wysłani i co przynoszą? Jakie informacje przynoszą? No główna informacja jest o charakterze militarnym, czyli ile wojska trzeba przygotować, żeby walczyć z miastem Aj. Więc te informacje były potrzebne do zaplanowania bitwy. Ale tego wywiadu, tego gromadzenia danych wywiadowczych, można powiedzieć, nie można ograniczyć tylko i wyłącznie do kwestii sił wroga, jakimi siłami dysponuje. Trzeba też wiedzieć, gdzie można się bezpiecznie zatrzymać, gdzie są źródła wody pitnej, jakie jest ukształtowanie terenu, ilu ludzi zamieszkuje dany teren, ile jest tam miast, jak są zabezpieczone te miasta, jakie panuje morale wśród mieszkańców tych terenów generalnie. Więc są to różnego rodzaju informacje, które są potrzebne, aby właściwie przygotować, zaplanować całą strategię dla Bożego ludu. Więc to jest, Jozue wysyła szpiegów. Tak? Druga kwestia, no obszar misji szpiegowskiej. Dokąd ich posyła? Na jaki teren ich posyła? No tekst mówi nam, że Jozue wysłał 2 szpiegów, tak? 2, aby obejrzeli ziemię i Jerycho. Co nam to mówi o obszarze, jaki mają zbadać? To też być może to wydaje się nieistotne, ale to jest ważna informacja. Jozue wysyła tylko 2 szpiegów do obejrzenia ziemi wokół Jerycha i Jerycha. Więc te 2 szczegóły wskazują nam, że ta misja, jeśli chodzi o zakres tej misji, jest bardzo ograniczona. Ogranicza się ona do Jerycha i tych ziem wokół Jerycha. To oznacza, co to oznacza? To oznacza, że Jozue nie planuje walk na wielu frontach. Jozue nie planuje zmasowanego ataku na wszystkich, można powiedzieć, liniach frontu. Nie znam się na fachowym wojskowym słownictwie, ale nie planuje uderzać na wielu wrogów. On się koncentruje na jednym obszarze, którego głównym miastem jest Jerycho, czy kluczowym miastem jest Jerycho. To znaczy, że planuje zajmowanie ziemi Kanaanu kawałek po kawałku. Dlatego jego celem nie jest cały Kanaan od razu, tak, ale jedynie Jerycho i ziemię wokół Jerycha. To jest dla Jozuego najbliższy cel, dlatego też wysyła tylko dwóch zwiadowców i tylko tam. Jeśli popatrzymy na tekst, to zobaczymy, że choć Jozue wysłał tylko dwóch zwiadowców i wysłał ich potajemnie, to jednak nie udało się zachować tej misji w tajemnicy. Wiadomość o izraelskich szpiegach dotarła do króla Jerycha i można powiedzieć, że wtedy całe miasto zostało postawione na nogi. Więc gdyby Jozue wysłał zwiadowców do różnych innych miast, to istniało niebezpieczeństwo, że stałoby się podobnie. A to z kolei mogłoby doprowadzić do niepotrzebnego zwiększenia napięcia w całym tym regionie. Gdyby inne miasta czuły się bardzo zagrożone przez Izraelitów, to mogłoby dojść do zjednoczenia pomiędzy nimi, a nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg. I wtedy Izrael musiałby stawić czoła dużo większym siłom, a wiemy, że lepiej jest walczyć z jednym wrogiem niż z kilkoma naraz. Dlaczego Jerycho? Tak, trzeba zadać pytanie też, dlaczego Jerycho? Dlaczego Jerycho jest tym tak ważne dla Jozuego? Nie wiem, czy to będzie widać, ale mam nadzieję, że będzie widać. Tutaj mapa będzie nam bardzo pomocna. Izraelici obozują tutaj w miejscowości Shittim, czy w okolicy. Jeżeli spojrzymy na mapę z tamtego okresu, to zobaczymy, że tutaj wokół Shittim, przy Shittim biegnie droga. Ta droga to jest główna droga, można powiedzieć trakt handlowy. I ta droga prowadzi bezpośrednio do Jerycha. A Jerycho i dalej z tego z Jerycha prowadzi w głąb, czy do centrum Kanaanu. Więc ta droga ma znaczenie, czyli znajduje się obok Shittim i prowadzi do Jerycha. Tak? Co ja tutaj chcę powiedzieć? Więc Jerycho było twierdzą, która strzegła tej drogi. Czyli jeżeli Izrael chciał wejść tutaj w głąb centrum Kanaanu, to musiał przejść przez Jerycho. Czyli musieli zdobyć Jerycho, więc Jerycho miało strategiczne znaczenie. Ono było bramą dla całego Kanaanu, można powiedzieć. Zdobycie Jerycha, pokonanie Jerycha było koniecznością. Nie mogli sobie przejść dookoła, musieli je pokonać. Dlatego też trzeba było tę ziemię obejrzeć, a szczególnie trzeba było się przyjrzeć miastu. Tak? Więc żeby do Kanaanu wejść, trzeba było przejść przez Jerycho. No nie było innej możliwości. Tak, i teraz kolejny punkt. Działanie Jozuego w świetle Bożych obietnic. Więc widzimy, co Jozue robi. Widzimy, że wysyła szpiegów. Jozue zbiera informacje. Ale do tego możemy dodać rzeczy wymienione wcześniej. W rozdziale pierwszym widzimy, że Jozue nakazuje przygotowanie zapasów żywności. Ale też dokłada Jozue starań, aby zachować jedność Bożego ludu. Co nam to mówi o działaniu Jozuego? Tak, to wszystko, co żeśmy do tej pory powiedzieli w poprzednich kazaniach. Co nam to mówi o działaniach Jozuego? No trzeba powiedzieć, że jego postępowanie jest bardzo racjonalne i logiczne. Jozue wykazuje się zdrowym rozsądkiem. Jozue planuje kolejne kroki, które byłyby najlepsze dla Bożego ludu, dlatego potrzebuje właśnie jak najwięcej informacji, które pozwoliłyby mu podjąć najlepsze decyzje, czy też ułożyć najlepszy plan, najlepszą strategię dla Izraelitów. Ale też widzimy, że Jozue nie wymyśla nowych rzeczy, on po prostu korzysta z tej infrastruktury, która już jest. Jest droga, tak, na mapie, która prowadzi prosto do Kanaanu, więc nie wymyśla, że teraz my pójdziemy sobie jakąś inną drogą, której jeszcze nie ma, sobie stworzymy, tak? Nie, Jozue korzysta z tego, co już jest, z tej infrastruktury, która jest, którą zbudowali ludzie, która jest w użyciu, bo to jest najprostsze. Sprawdzony trakt. Tak, wcześniej widzieliśmy, że Jozue nakazuje zgromadzenie zapasów. I to polecenie było wydane kiedy? W czasie żniw. Więc możemy powiedzieć, że jego strategia opiera się o to, co już jest. co jest dostępne, co jest w zasięgu ręki. Nie ma tu, można powiedzieć, żadnego nadnaturalnego, cudownego, Bożego działania w pewnym sensie. Ja wierzę, że w tym wszystkim i tak był Bóg, ale generalnie Jozue korzysta z tego, co jest. Więc ten fakt rodzi bardzo ważne pytanie. Czy takie postępowanie Jozuego nie obnaża czasem jego braku zaufania do Boga? Po co planować? Po co układać strategię dla Bożego ludu, skoro ma się obietnicę Bożego wsparcia? Tak? Przecież Jozue już na samym początku swojej służby otrzymał zapewnienie od Boga, że Bóg z nim będzie, dokądkolwiek on pójdzie. Więc czy czasem Jozue nie powinien w tym wszystkim zaufać Bogu i bez zwlekania, bez ociągania się po prostu, mówiąc inaczej, idąc na żywioł, powinien wejść do Kanaanu? Po co się martwić o zapasy, skoro Bóg może zesłać mannę i przepiórki? Po co dbać o jedność Bożego ludu? Przecież Bóg sam może zniszczyć wrogów Izraela. Niepotrzebni nam są dodatkowi wojownicy, tak? Po co zbierać informacje o ziemi wokół Jerycha i o Jerychu? Przecież Bóg jest w stanie pokonać wszelkie przeciwności, jakie staną na drodze Bożego ludu. Więc po co się martwić o cokolwiek? Przecież Bóg jest z Jozuem i to wystarczy. Wystarczy zaufać Bogu i usiąść i po głowie się drapać, tak? Więc czy Jozue, postępując w taki racjonalny sposób, nie okazuje Bogu braku zaufania do Niego? Czy Jozue, postępując w taki racjonalny sposób, czasem nie zamyka Bogu drzwi do Jego działania? Gdyby Jozue ufał Bogu, to by się przecież nie martwił o jakieś tam zapasy czy o zbieranie informacji. Więc chyba Jozue nie jest najlepszym następcą Mojżesza, tego wielkiego sługi Izraela, który dokonywał wspaniałych znaków, na przykład w Egipcie. Ale czy faktycznie tak jest? Czy faktycznie zaufanie Jozuego do Boga jest bardzo małe? Nie, tak nie jest. Jozue otrzymał od Boga polecenie, aby wprowadzić Boży lud do ziemi obiecanej i Jozue to powołanie realizuje. Jozue robi wszystko, aby Boży lud wszedł do ziemi obiecanej. Jozue robi wszystko, co jest w jego mocy, aby to powołanie wypełnić, zrealizować, aby ten lud mógł w jak najlepszy sposób wejść i zająć ziemię obiecaną. A to z kolei wymaga ogromnego zaufania do Boga. Widząc, jakie powołanie jest przed Jozuem, ogrom, tak, tu mamy setki tysięcy ludzi w różnym wieku. Do tego jeszcze bydło, czy tam trzoda, czy zwierzęta generalnie. Trzeba zapewnić wojsku zaopatrzenie, trzeba różne rzeczy. I teraz Jozue widzi, że po drugiej stronie Jordanu tam nikt nie będzie ich witał z otwartymi rękami, tylko będzie walka. I trzeba będzie wydzierać kawałek po kawałku ziemię tym ludom zamieszkującym Kanaan. To co Jozue robi? Przygotowuje się. Ktoś inny mógł powiedzieć, to zadanie mnie przerasta. To jest zbyt wiele. W związku z tym ja rezygnuję. Jozue mówi, nie, ja wierzę w Boże obietnice, że Bóg będzie ze mną wszędzie, dokądkolwiek pójdę. W związku z tym przygotowuje siebie i lud na wejście do ziemi obiecanej. Więc Jozue ma obietnicę Bożego wsparcia i on ufa Bogu, że Bóg wypełni swoją część, swoje zobowiązanie. Ale jak Jozue rozumie tę obietnicę? To jest istotne. Na pewno widzimy po jego działaniach, że Jozue nie rozumie tej obietnicy w taki sposób, że Bóg zatroszczy się o wszystko. Tak? I Bóg wszystko za nich zrobi, za Izraelitów. Więc on nie musi się o nic martwić, nie musi planować, nie musi dbać o jedność. Po prostu Bóg wszystko zrobi. Jozue raczej rozumie tę obietnicę, że to on musi zrobić pewne rzeczy. Musi zrobić to, co jest w jego ręku, w jego możliwościach, a to, co jest poza jego możliwościami, to uczyni Bóg generalnie. Więc Jozue postępuje w sposób odpowiedzialny. W końcu jako sługa Boga jest przed Bogiem odpowiedzialny za Boży lud. Dlatego ufając Bogu, robi wszystko to, co jest w jego ręku, to, co jest w jego zakresie, a co jest potrzebne do osiągnięcia Bożych zamiarów i celów. Więc te wszystkie przygotowania są wyrazem jego ogromnego zaufania do Boga, a nie odwrotnie. Jozue jest sługą, który jest wierny Bogu, który ufa swojemu Bogu i czyni jego wolę. I dlatego Jozue jest w swoim działaniu racjonalny, zdroworozsądkowy i odpowiedzialny. Taka ilustracja mi przyszła odnośnie Bartka i jego wyjazdu za miesiąc. Ja mógł powiedzieć, Boże, wszystko oddaję w Twoje ręce, tak, mój wyjazd. A wie, że trzeba pewnie przygotować wiele różnych rzeczy, tak, no i jakby tak oddał wszystko w Boże ręce i by pojechał na żywioł, to co by się wydarzyło? To byłoby nieprzyjemnie pewnie, tak, byłoby nieprzyjemnie. Oby się okazało, że tego brakuje, to nieprzygotowane, to o to powinien się zatroszczyć, no byłoby gorąco. Więc kilka słów zastosowania. Więc tak jak Jozue prowadził Boży lud, tak też Pan Jezus prowadzi Boży lud, prowadzi Kościół, prowadzi zbór do ziemi obiecanej, do dziedzictwa w niebie. I oczywiście Jozue jest tylko cieniem Chrystusa. Jozue wskazuje na kogoś większego i wspanialszego, czyli na Chrystusa. Więc patrząc na Jozuego, no możemy widzieć, jaki jest nasz Pan Jezus Chrystus. Możemy uczyć się tego, jaki jest Pan Jezus Chrystus, patrząc właśnie na Jozuego i na przykład, jaki nam zostawił. Zatem czego możemy się nauczyć odnośnie Chrystusa i tego, jak Chrystus prowadzi Boży lud, swój Kościół, czyli zbór? No po pierwsze, Chrystus prowadzi swój lud do zajęcia ziemi obiecanej, do dziedzictwa w niebie, tak? Tutaj na ziemi nie mamy obiecanego dziedzictwa. Nasze dziedzictwo jest w niebie. I Chrystus prowadzi swój lud określoną drogą. Tą drogą jest On sam. Tak jak powiedział. Jezus odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Więc droga do naszego dziedzictwa, czy drogą do naszego dziedzictwa jest Pan Jezus Chrystus. Tak? To jest droga, którą On prowadzi swój Kościół. I do Ojca nie można przyjść inaczej, jak tylko przez Chrystusa, inaczej jak tylko podążając tą drogą, którą Chrystus wyznaczył swojemu zborowi, Kościołowi. Po drugie, Chrystus, tak jak Jozue, prowadzi swój Kościół utartym szlakiem, utartą drogą, którą On sam wyznaczył. To znaczy, że jeśli chodzi o podążanie za Chrystusem, to nie ma tu niczego nowego. To znaczy, że jeżeli idziemy za Chrystusem, to idziemy tą samą drogą, którą szli nasi poprzednicy. Tą samą drogą, którą będą szli nasi następcy. Nasza droga niczym nie będzie się różnić od ich drogi, w tym sensie, że będzie to ta sama droga. Jest to ta sama droga. Jest to droga uświęcenia. Jest to droga umartwiania grzechu. Jest to droga upodabniania się do Chrystusa. I to jest droga, którą Chrystus wyznaczył nam jako Jego uczniom, Jego naśladowcom. To jest droga dla wszystkich uczniów Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi. Tak? Jest to utarty szlak, którym Boży lud chodzi. Po trzecie, Chrystus, tak jak Jozue, ma swój plan dla Bożego ludu. To znaczy, że Chrystus prowadzi zbór, prowadzi wierzących, aby osiągnęli cel, jakim jest dziedzictwo w niebie. I co ten plan zawiera? No widzieliśmy, że Jozue korzystał z tego, co było dostępne. po drodze. Więc Pan Jezus robi podobnie. Daje nam pewne rzeczy, abyśmy z nich korzystali. Na przykład Chrystus prowadzi, czy w tym elementami tego planu Chrystusa dla nas, wierzących, jest na przykład bycie częścią zboru, bycie członkiem zboru. Jest regularne uczestniczenie w nabożeństwach i spotkaniach zboru. Jest to aktywne uczestniczenie w życiu zboru, służenie w zborze, składanie świadectwa o Chrystusie poza zborem. Więc to są pewne takie stałe elementy, które są częścią planu Chrystusa dla każdego wierzącego, dla każdego ucznia. I po czwarte, Chrystus, tak jak Jozue, będzie prowadził w nas w oparciu o to, co jest dookoła nas, wykorzystując to, co jest naturalne, co jest w naszym zasięgu, a nie to, co jest cudowne czy ponadnaturalne. Co nie znaczy, że nie ma miejsca na cuda. Jest. Ale trzeba pamiętać, że cuda to działanie Boga, którym Bóg posługuje się rzadziej. Tak? Jest to działanie Boga, którym Bóg posługuje się rzadziej. Chrystus zwykle będzie nas, czy będzie posługiwał się tym, co jest naturalne, co jest w zasięgu naszych możliwości, co jest w naszym zasięgu. Na przykład niedzielne kazanie będzie takim środkiem, które Chrystus będzie wykorzystywał do prowadzenia wierzących. Będzie to na przykład studium biblijne, czy też spotkanie modlitewne, ale Chrystus może też posłużyć się jakąś dobrą chrześcijańską książką, czy dobrym nauczaniem, które usłyszymy w internecie. Więc Chrystus będzie posługiwał się też nami, ale też i naszymi braćmi, siostrami i przez nich będzie zaspokajał nasze potrzeby. Więc Chrystus prowadzi nas w oparciu o to, co jest dostępne wokół nas. I w taki sposób Chrystus prowadzi swój lud, swój zbór. Ale na koniec jeszcze jedną bardzo ważną kwestię chciałbym poruszyć. I właśnie tą kwestię zaufania Bogu. Ponieważ czasami spotykamy się z chrześcijanami, którzy mówią nam tak. Jesteś chory. Nie idź do lekarza. Nie bierz leków. Po prostu zaufaj Panu, a Pan cię uleczy. Wszystko będzie dobrze. A jeśli pójdziesz, przecież Pan obiecał uzdrowienie. A jeśli pójdziesz do lekarza i jeśli weźmiesz leki, które ci przepisał lekarz, to powiedzą, że nie masz wiary, że nie zaufałeś Bogu i przez to wpędzają cię we frustrację, w potępienie, w wątpliwości i sprawiają, że czujesz się, że jesteś gorszym wierzącym, ponieważ nie zaufałeś Bogu. Ale takie podejście nie dotyczy wyłącznie choroby. Może to dotyczyć też różnych innych spraw, na przykład finansowych, czy konfliktów, czy też jakichkolwiek innych braków czy potrzeb, które pojawiają się w naszym życiu. Co z takim podejściem zrobić? No, patrzmy na Jozuego, ponieważ on jest przykładem tego, że taka postawa, nie idź do lekarza, nie bierz leków, ona jest zła. To jest zła postawa, ponieważ Jozue dostał polecenie od Boga wprowadzić Boży lud do Kanaanu. Jak je zrealizował? W oparciu o to, co było pod ręką. Przynajmniej w tej części historii. Później pojawiają się cuda, tak? Ale w tej części historii nie widzimy nic ponadnaturalnego. Więc Jozue funkcjonował w oparciu o to, co było dostępne, co było naturalne. Jozue postępował racjonalnie, w sposób przemyślany i w ten sposób okazywał swoje zaufanie Bogu. Tak? Boży lud potrzebował zapasów. Czy Jozue, widząc tę potrzebę, stwierdził, Boże, ufam Tobie, że Ty nam dasz te zapasy i czekał, aż spadną zapasy z nieba? Jozue widział potrzebę zachowania jedności Bożego ludu, więc zawołał do Boga, Boże, daj nam jedność i potem usiadł i czekał, aż, w cudzysłowie, jedność spadnie z nieba. Czy też widząc potrzebę informacji odnośnie Jerycha i ziemi wokół Jerycha, Jozue przyszedł do Boga i powiedział, Boże, ufam Tobie, że dasz nam wszelkie potrzebne informacje, w związku z tym czekam, aż te informacje spłyną do mnie tutaj. W cudowny sposób. Nie. Jozue, widząc mnóstwo jedzenia wokół, zarządził, aby lud przygotował zapasy. Widząc potrzebę utrzymania jedności, poszedł i porozmawiał z przywódcami ludu i przypomniał im, co Bóg im nakazał. I wtedy otrzymał od nich zobowiązanie lojalności. A widząc potrzebę informacji, Jozue wysłał szpiegów. Więc Jozue, mając przed sobą te wszystkie potrzeby, zrobił to wszystko, co było możliwe dla niego, co było w jego ręku, co było w zakresie jego możliwości. Z drugiej strony trzeba postawić pytanie, czy Bóg w sposób ponadnaturalny, cudowny zaspokajał wszystkie potrzeby swojego ludu, czy też Jozuego na przestrzeni całej tej historii. No nie, tak? Są pewne elementy cudowne, ale generalnie oni funkcjonują w oparciu o to, co jest naturalne, co jest dostępne dla nich. Więc Bóg nie zawsze działa w cudowny sposób. Można powiedzieć nawet, że zdecydowanie częściej działa w sposób naturalny, wykorzystuje to, co naturalne, może tak, wykorzystując naturalne zasoby, które są dostępne. Więc co z tym zrobić? Więc kiedy jesteś chory, na przykład, to pomódl się do ojca o uzdrowienie, a potem idź do lekarza. Tak? Idź do lekarza i weź lekarstwo, które ci przepisze. Nie odrzucaj Bożej powszechnej łaski, jaką jest lekarz czy lekarstwo. Bo jeśli ich odrzucisz, to w ten sposób pokażesz, że nie ufasz Bogu, który ich postawił wokół ciebie, czy blisko ciebie. A postawił ich blisko ciebie, żebyś mógł z nich korzystać. Więc postawa, która oczekuje, że Bóg będzie działał tylko i wyłącznie w sposób cudowny, ponadnaturalny, najprościej mówiąc, jest głupia i nieodpowiedzialna. W pewnych okolicznościach, kiedy stajemy pod ścianą, to jest to mądre działanie. Tak? Kiedy stoimy pod ścianą i nie ma już innej możliwości, to oczywiście do Boga. Tak? Ale kiedy nie stoimy pod ścianą, to Pan Bóg zaopatrzył nas w mózgi do tego, żebyśmy tego używali w sposób racjonalny. Więc taka postawa, która odrzuca to wszystko, co jest naturalne wokół nas, jest brakiem zaufania Bogu. Jest to niewiara w to, że Bóg może się takimi naturalnymi rzeczami posłużyć do osiągnięcia swoich cudownych celów. A jeśli ktoś będzie ci wmawiał, że nie ufasz Bogu, ponieważ poszedłeś do lekarza i wziąłeś lekarstwo, to powiedz tej osobie, że masz nadzieję, że jak ją zacznie boleć ząb i trzeba będzie kanałowe robić, to wtedy będzie nie pójdzie do dentysty, tylko będzie modlić się. Ciekawe, ile wytrzyma. A jak już pójdzie do dentysty, to ciekawe, nad czym się będzie zastanawiać. Czy nad tym, że jest słabym wierzącym że nie zaufała Bogu, czy będzie dziękować za dentystę. Chyba mi się wydaje, że dziękować za dentystę, że są. Tak? Więc korzystajmy, tak, z tych możliwości, które nam daje Bóg. Może one nie są cudowne, ponadnaturalne, ale Bóg tych okoliczności używa do osiągania swoich celów. Więc korzystajmy z tego wszystkiego, co Bóg nam daje. Tak jak Jozue korzystał z tego, co Bóg mu daje. Ale przede wszystkim patrzmy na Chrystusa, ponieważ On jest naszym wodzem, jest naszym Panem, naszym Zbawicielem. Pomódlmy się.